Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk ze studia Polskiego Radia w Warszawie jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Prezydent ogłosił datę wyborów. 13 października pójdziemy do urn, by wybrać nowych posłów do parlamentu.
I senatorów.
Kiedy możemy spodziewać się pełnych list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości? Czy jeszcze w tym tygodniu?
Wygląda na to, że tak, że ta informacja zostanie opublikowana dokładnie jutro, jak te listy nasze Zjednoczonej Prawicy będą wyglądać. Jedynki są już znane, natomiast pełne listy będą opublikowane jutro.
Opozycja przystąpi do wyborów w trzech blokach. Koalicja Obywatelska, Kukiz 15 razem z PSL-em, co jest zaskoczeniem, i blok lewicowy. Pana konkurentami tutaj w Okręgu Gdańskim będą Sławomir Neumann, Andrzej Kobylarz prawdopodobnie z Kukiza i PSL-u i Beata Maciejewska lub Jolanta Banach z Lewicy. Kto dla pana jest takim najpoważniejszym konkurentem?
Wiadomo, że najtrudniejszy dla Zjednoczonej Prawicy okręg to jest właśnie Okręg Gdański, Poznań i Warszawa. Ostatnio widziałem nawet na waszej stronie internetowej Radia Gdańsk taką mapkę, która pokazuje, że właśnie w tych trzech miejscach nieznacznie przegrywamy z Koalicją Obywatelską. Tak, takie właśnie trzy wyspy, więc zadanie trudne do wykonania, żeby zwyciężyć, ale będziemy próbowali. Myślę, że ostatnie 4 lata są czasem, w którym mamy się czym pochwalić, mamy możliwość pokazania wiarygodności przede wszystkim naszej formacji politycznej, która z konkretnym programem w 15 roku do wyborów szła i ten program zrealizowała, i również na początku września przedstawimy plany na kolejne 4 lata rządzenia z taką nadzieją, że one będą równie przekonywujące jak w roku 15 i że obdarzą nas wyborcy zaufaniem i będziemy mogli dalej rządzić.
Czy tak jak wynika z prognoz 5 lub 6 mandatów w Okręgu Gdańskim to będzie dla was sukces?
Ostatnio było 5, więc oczywiście jeśli powtórzymy ten wynik albo jeszcze go powiększymy, to uznamy, że jest dobrze.
A jaki wpływ według pana będzie miała na wynik wyborów ta sprawa, która toczy się od kilku dni, czyli loty marszałka Kuchcińskiego? Dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński o 12.30 ma wygłosić oświadczenie. Czy wie pan, co się w nim znajdzie?
Jeszcze nie wiem, natomiast myślę, że Polacy są rozsądni i wiedzą, że ta sprawa podgrzewana już od kilku tygodni jest podgrzewana dlatego, że opozycja totalna nie ma innych tematów, do których mogłaby się przyczepić. I złapała ten właśnie temat tuż przed wyborami. Marszałek Kuchciński przeprosił nie za to, że złamał prawo, bo go nie złamał. Pewien obyczaj zapraszania na pokłady samolotów był od wielu, wielu lat i z tego obyczaju również nasi poprzednicy korzystali. Również lider Platformy z Sopotu i Gdańska, czyli Donald Tusk, wielokrotnie. I myśmy takich histerii wówczas nie czynili, ale rzeczywiście sprawa jest do uregulowania, bo ona może część opinii publicznej bulwersować, i takie uregulowania bardziej szczegółowe będą, wedle jakich procedur i kogo można na pokład samolotów rządowych zapraszać przez najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego.
A jak będzie wyglądać pana kampania wyborcza? Czy tak jak w przypadku wyborów do Europarlamentu będzie pan jeździł po województwie, czy może jakiś inny pomysł jest na to?
Tym razem po połowie województwa, bo okręg wyborczy do Parlamentu Europejskiego to było całe nasze województwo pomorskie. Teraz oczywiście to mamy ten podział na dwie części województwa pomorskiego. Oczywiście to już będzie moja 7. kampania wyborcza, poczynając od roku 2005, więc jakieś doświadczenie jest. Ona musi być i wizerunkowo widoczna, i będę chciał być obecny na wielu spotkaniach. Bardzo lubię bezpośrednie spotkania z Polakami, z wyborcami. Lubię rozmowę. Na ogół takie spotkania trwają nawet do 2 godzin, bo ja lubię interakcję, lubię rozmowę. I takie spotkania na pewno też będziemy organizować.
Kampania wyborcza zbiega się w czasie z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Będą uroczystości na Westerplatte, ale będą też obchody 1 września w Warszawie. Będzie prezydent Donald Trump. Kto jeszcze?
przywódców państwowych będzie wielu. Pełną listę zna oczywiście kancelaria prezydenta, ale właśnie również z tego powodu, że zgodził się przyjechać przywódca najważniejszego państwa świata, najpotężniejszego, czyli Stanów Zjednoczonych, również inni przywódcy gorliwiej zdecydowali się przyjechać. Więc myślę, że to będzie godna reprezentacja na godną rocznicę, właśnie 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bardzo ważny fakt, że tacy przywódcy będą, no bo wiadomo, że my się też musimy cały czas bić o prawdę historyczną i dotyczącą XX wieku, również taką nawet elementarną prawdę, czyli przypominać światu, kto pierwszy powiedział nie dwóm totalitaryzmom, kto pierwszy stanął do walki, kto walczył przez całą II wojnę światową, kto nie kapitulował, kto nie kolaborował, a tym krajem i tym narodem była Polska i byli Polacy. I dlatego warto w Warszawie, w Gdańsku, na Westerplatte, w Wieluniu te fakty przypominać gościom z zagranicy również.
A da się te obchody przeprowadzić w taki sposób, by uniknąć zastrzeżeń i uwag dotyczących tego, że wykorzystujecie rocznicę w kampanii wyborczej?
Panie redaktorze, no to naprawdę nie mamy na to wpływu, że 80. rocznicę się nie przesunie. Nie można 80. rocznicy zrobić rok później albo rok wcześniej. Kalendarza wyborczego też się nie przesunie. No nie można powiedzieć, że z powodu 80. rocznicy przesuwamy wybory o rok. No tak się po prostu złożyło, że jest rocznica i jest, a chwilę później są wybory, bo to wynika z kalendarza. I my nie mamy żadnych zamiarów wykorzystywać politycznie tej rocznicy. To jest po prostu bardzo ważne zadanie dla państwa polskiego, żeby przy okazji tej rocznicy uprawiać po prostu mądrą politykę historyczną, wzmacniać nasz kapitał moralny, bo polityka historyczna wzmacnia kapitał moralny narodu i państwa i to będzie nasz cel, a nie jakieś bieżące, partykularne interesy polityczne.
Jeśli wspomniał pan już o polityce historycznej, obchody wybuchu II wojny światowej w Gdańsku odbywają się w cieniu pewnych kontrowersji. Część obchodów została oddana fundacji, która po pierwsze ma niejasne powiązania, po drugie wypowiedzi członków tej fundacji już wzbudziły duże kontrowersje. Czy nie obawia się pan tego, że ta polityka historyczna robiona tutaj w Gdańsku podczas tych obchodów nie będzie tak po naszej myśli po prostu?
Władza publiczna jest zróżnicowana, jest władza rządowa, są władze samorządowe, trzech szczebli i każdy ma prawo planować swoje obchody jak chce. Ale oczywiście mamy też prawo oceniać, jak one są planowane. Ta kontrowersja, o której pan mówi, oczywiście wystąpiła. Z niezrozumiałych względów władze miasta Gdańska postanowiły część tych obchodów obchodzić w sposób radosny. To jest zdumiewające, bo rocznica nie jest radosna, tylko jest tragiczna. Ale my się koncentrujemy przede wszystkim na tym, co na innych elementach tych obchodów. Chcemy być o 4:45 na Westerplatte w Gdańsku. Chcemy wmurować kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte przy uzyskanej przez Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte elektrowni, oryginalnym budynku z 1939 roku, który nam wojsko przekazało zaraz po tych uroczystościach porannych. Chcemy zaprosić na wielki koncert do Muzeum II Wojny Światowej. Chcemy zaprosić na konferencję dedykowaną tej rocznicy i to będą właściwe w formie również i w treści obchody tej rocznicy w Gdańsku akurat.
No właśnie, wspomniał pan o Muzeum na Westerplatte. Prezydent podpisał specustawę, dzięki której to muzeum będzie mogło być wybudowane w miarę szybko. Czy pieniądze już są przygotowane?
Oczywiście ta deklaracja nie jest pustosłowiem. Wiemy mniej więcej, ile to powinno kosztować. Wiemy, że inwestycja trochę potrwa. To nie będzie przecież rok, tylko trochę dłużej. I te pieniądze, które zadeklarowaliśmy na ten czas inwestycji będą przeznaczone dla inwestora, czyli dla Muzeum II Wojny Światowej, które tą swoją filię, czyli muzeum takie plenerowe, można powiedzieć parkowo-historyczne na Westerplatte zrealizuje.
W jakim czasie według pana da się przejść przez te pierwsze takie biurokratyczne procedury przy budowie muzeum?
Ta specustawa to skraca i ułatwia przechodzenie właśnie przez te procedury, także myślę, że już w przyszłym roku pierwsze prace będą mogli gdańszczanie, Polacy zobaczyć, które się toczą na Westerplatte w celu realizacji tej inwestycji, a finał, mam nadzieję, to jest moje marzenie, żeby był w 20. rocznicę wpisania pola bitwy na Westerplatte na listę prezydencką, ekskluzywną listę pomników historii, bo Westerplatte na takiej liście jest od roku 2003. czyli w 23 roku, gdyby się udało zakończyć tę inwestycję, to będzie właśnie ta 20 rocznica. Uhonorowania tego miejsca wpisaniem na tą ekskluzywną listę prezydencką, co oznaczało wzięcie pod szczególną opiekę państwa tego miejsca, co zawsze też podkreślałem w czasie tego niepotrzebnego sporu z miastem Gdańsk o to, kto powinien tam inwestować i kto powinien tę odpowiedzialność za to, jak to miejsce wygląda, wziąć. Bo było oczywiste, zwłaszcza po tej decyzji z 2003 roku, że to powinno być całe państwo polskie, a nie tylko lokalny samorząd, który zresztą, tak to większość Polaków ocenia, po prostu ten temat zaniedbał i teren zaniedbał.
No ocenia też tak większość gdańszczan. Ostatnio przeprowadzono takie badania, z których wynika, że 49% gdańszczan uważa, że ten teren nie jest odpowiednio zagospodarowany.
No więc właśnie też opinia publiczna o tym mówi. Teren odwiedzany chętnie przez setki tysięcy Polaków i cudzoziemców. No i czasem takie zażenowanie tym, jak to wygląda, można było odnotować. Myślę, że teren będzie jeszcze chętniej odwiedzany, kiedy tam będzie po prostu atrakcyjne muzeum, a te kontrowersje, które niepotrzebnie wybuchły w tym roku z powodu niezrozumiałego oporu miasta Gdańska w związku z naszą chęcią zainwestowania poważnych pieniędzy w mieście Gdańsku, czyli na Westerplatte, przejdą do niepamięci i za parę lat będziemy sobie wszyscy dziękować, że zrobiliśmy coś naprawdę dobrego.
W ramach dbania o politykę historyczną powstaje także pomnik w Szpękawsku, który nazywany jest Kociewską Piaśnicą. Zginęło tam, Niemcy zamordowali we wrześniu 1939 roku ponad 7 tysięcy osób. Dlaczego ten pomnik powstaje tak późno, panie ministrze?
Tam taki pomnik jest z czasów PRL-owskich, ale moim zdaniem właśnie...
Ukryty, niewidoczny.
Tak, ten najnowszy będzie bardziej czytelny i bardziej przejmujący. W ogóle musimy upowszechniać pojęcie zbrodnia pomorska, bo tak naprawdę takich miejsc, gdzie mordowano już w pierwszych miesiącach okupacji elity polskie, Kaszub, na Pomorzu było dużo, dużo więcej niż Piaśnica i Szpęgawsk, ale to są te największe. I w sumie zamordowano około 30 tysięcy ludzi tylko w pierwszych miesiącach okupacji, czyli od października do wiosny, od października 39 do wiosny 40. To była świadoma akcja eliminowania przywództwa w ramach tak zwanego Intelligence Action. W Wejherowie współorganizowane przez Muzeum Piaśnickie konferencja się odbędzie na ten temat trzydniowa od 3 do 5 września, która te fakty bardzo szczegółowo siłą naukowców polskich i zagranicznych przypomni. I tak o tym mówmy. To była po prostu zbrodnia pomorska, bardzo konsekwentnie realizowana przede wszystkim w Piaśnicy i w Szpęgawsku, ale też w wielu, wielu innych miejscach na Pomorzu. I takie upamiętnienia jak ten w Szpęgawsku, odsłaniane też we wrześniu, po prostu się w tych miejscach należą.
I warto o takich rzeczach pamiętać i mówić. I na koniec jeszcze jedno pytanie dotyczące pana resortu. Od 2 lat obowiązuje ustawa o restytucji dóbr kultury. Co udało się już Polsce odzyskać?
Coraz intensywniej odzyskujemy straty wojenne po prostu. Mamy specjalny departament dziedzictwa kulturowego za granicą i strat wojennych w ministerstwie. Można powiedzieć detektywów profesjonalnych w naszym resorcie, którzy poszukują, śledzą, analizują różne aukcje, zasoby poszczególnych muzeów w świecie, poszukują naszych dzieł i coraz intensywniej nam się udaje te dzieła odzyskiwać. Nie zawsze są to głośne sprawy, bo czasem to są po prostu różne drobiazgi, ale jednak dla konkretnych właścicieli czy konkretnych muzeów ważne. Czasem to są głośne sprawy, jakieś znane obrazy, znane rzeźby. Ale mamy jeszcze na liście strat 63 tysiące rekordów, czyli zapisanych dzieł, których bardzo poszukujemy. Dużo. Jest to więc zadanie, moim zdaniem, jeszcze niestety na pokolenia. Ta hekatomba II wojny światowej miała ten wymiar strat niesłychanych, strat ludzkich, strat materialnych, ale też strat w dobrach kultury. I musimy tych dzieł poszukiwać i na zachodzie, i na wschodzie. Niestety są rozproszone tu i tu. Czasami też odnajdujemy straty wojenne w Polsce. Się okazuje, że i takie przypadki mają miejsce. Też to się zdarza i po prostu to jest jedno z naszych zadań resortowych, żeby tych dzieł szukać.
No i najważniejsze, że właśnie, że szukamy, że nie pozostawiamy tego samym sobie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również miłego dnia życzę.
Gość dnia Radia Gdańsk.